Drodzy Państwo, dzisiejsze rozmowy niedokończone. Transmitować będziemy dla Państwa z Warszawy temat rozmów redemptorystowskie jubileusze roku 2008. W Warszawie jest ojciec Benedykt Cison i zaproszeni na dzisiejsze spotkanie goście. Gorąco pozdrawiamy wszystkich uczestników dzisiejszych rozmów niedokończonych. Prosimy na antenę Warszawę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witamy wszystkich radiosłuchaczy w rozmowach niedokończonych, które w dniu dzisiejszym prowadzimy z tymczasowego studia Radia Maryja, które mieści się w domu prowincjalnym Ojców Redemptorystów na ulicy Pierwszej w Warszawie. Dzisiaj Kościół Świętego Benona w Warszawie przy ulicy Pierwszej był miejscem szczególnych uroczystości, gdyż w dniu dzisiejszym upamiętnialiśmy m.in. 221. rocznicę rozpoczęcia misyjnej posługi przez świętego Klemensa Marię Hofbauera w kościele świętego Benona. Przypomnijmy, było to w 1787 roku. Również ta uroczystość była upamiętnieniem 200. rocznicy kasaty klasztoru świętego Benona i usunięcia redemptorystów z Warszawy. To rok 1808. Dzień dzisiejszy również był dniem jubileuszu 50-lecia powrotu redemptorystów do odbudowanego po ostatniej wojnie kościoła, jak również dzień dzisiejszy to 75. rocznica śmierci sługi Bożego Bernarda Łubieńskiego, o którego beatyfikację modlą się redemptoryści, jak również wszyscy przyjaciele redemptorystów. W studio Radia Maryja w tych wielkich uroczystościach i jubileuszach towarzyszą nam następujące osoby. Pan profesor doktor habilitowany Piotr Paweł Gach z Instytutu Pedagogiki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kurator Katedry Pedagogiki Dorosłych. Jest z nami również profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Ryszard Przygocki, emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej, senior przewodniczący Archikonfraterni Literackiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny z Warszawy. Do tej archikonfraterni należał święty Klemens. Są z nami również ojcowie redemptoryści, ojciec Tadeusz Sitko, który prowadził odbudowę kościoła świętego Benona w Warszawie. Jest z nami ojciec dr Piotr Chyła, wikariusz prowincjała redemptorystów warszawskiej prowincji Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Jest również ojciec dr Adam Owczarski z Instytutu Historycznego z Rzymu, jedyny doktor znawca świętego Klemensa, który z Klemensa obronił doktorat, możemy tak powiedzieć. Jest z nami również znający wszystkie jubileusze tego domu redemptorystów ojciec Kazimierz Piotrowski.
Szczęść Boże.
Nasze rozmowy pragniemy rozpocząć od wypowiedzi pana profesora Piotra Pawła Gacha. Przygotował pan profesor rozprawę doktorską kasaty zakonów na ziemiach polskich w końcu XVIII i XIX wieku, więc jest osobą kompetentną, gdy chodzi o całokształt uwarunkowań społecznych i politycznych związanych z kasatami. Podobnie, gdy chodzi o kwestie szkolnictwa, rozprawa habilitacyjna też bardzo ścisły związek ma z tematem dzisiejszego naszego spotkania. Rozprawa habilitacyjna nosi tytuł Struktura i działalność duszpasterstwa zakonów męskich na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Śląska w latach 1773 do 1914, więc ten okres pracy habilitacyjnej obejmuje również pracę duszpasterską, misyjną, jak również szkolnictwo podjęte przez benonitów z Warszawy w latach 1787-1808. Jeżeli możemy prosić, panie profesorze, to właśnie w całym kontekście struktury działalności duszpasterstwa zakonów męskich, jak również kasady zakonów na ziemiach polskich, umieścić benonitów, umieścić świętego Klemensa i redemptorystów.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kilka lat studiowałem, pisałem na temat przyczyn kasat zakonów. Dlaczego i kto z jakich przyczyn, w jakich okolicznościach zajmował się niszczeniem struktur zakonnych. Dlaczego ludzie byli tacy, ludzie, którzy źle postępowali, jeszcze publicznie uzasadniali to, co robią. Było to dla mnie bardzo w pierwszych momentach, w pierwszych latach zadziwiające, że ci ludzie, którzy robili źle, niszczyli Kościół, jeszcze potrafili uzasadniać to, co robią. Ale po kilku latach, kiedy już zająłem się tym problemem i przeczytałem wiele książek, opracowań i przestudiowałem również w archiwach pozostałości po tych ludziach, okazało się, że trzeba odróżnić dwie warstwy. Pierwszą oficjalną, mówią oficjalnie, że z tych powodów, przyczyn likwidują klasztory czy dany zakon, chociaż nic tam złego się nie dzieje, od tych przyczyn, które są pretekstem, bezpośrednim pretekstem. Trzeba to odróżnić. I to jest tak dziwne w człowieku zbudowane, że zawsze ten, co źle robi, źle postępuje, podaje jeszcze uzasadnienie, żeby jeszcze nic nie mówił, że źle robi, ale podaje uzasadnienie. Więc czy to w ogóle ma sens? Po co się tym zajmować? Niszczeniem, wojnami? Przecież mamy inne okoliczności życia, a już tak oddalone to od nas. Otóż jest sens, nie tylko ze względów językowych, żeby poznać, w jaki sposób ktoś to uzasadniał, tą swoją rolę. Ale jest też ważne dla pewnej kontynuacji naszej wizji Kościoła. I to się łączy z wizją Kościoła. Otóż w oświeceniu, w okresie oświecenia, w XVIII, ale i u nas do 830 roku, tak się zakłada, że ci oświeceniowcy żyli, uważali, że niepotrzebne, nieużyteczne są struktury zakonne Kościoła, że powinno się doprowadzić do tego, żeby istniały tylko struktury parafialno-diecezjalne, bo one są pożyteczne, użyteczne. W oświeceniu stawiano ci filozofowie, ci francuscy, nacisk na jakieś uzasadnianie właśnie filozoficzne i kryterium o użyteczności przykładali do również do Kościoła. I oni uważali, że zakony są nieużyteczne, że są wykształcone już od średniowiecza, że kontaktują się z Bogiem, którego nikt nie widział, mówią, że się modlą do Niego, zwracają, a to przecież nieprawda i nie należy się tym przejmować. One są nieużyteczne. A jakie są użyteczne w takim razie? No są użyteczne takie zakony, tacy duchowni, którzy uczą w szkolnictwie, zajmują się prowadzeniem szkół i w opiece charytatywnej, którzy prowadzą szpitale, jakimiś charytatywnymi sprawami się zajmują, opieką nad chorymi w sierocińcach, nad dziećmi osieroconymi. A resztę to należy zlikwidować, bo to jest coś przestarzałego. I do tego dążyli zarówno we Francji, jak i również w katolickiej Austrii i w Prusach. I udało im się, najwcześniej we Francji, zniszczyć, zlikwidować struktury zakonne. Z wyjątkiem tych, które zajmowały się szkolnictwem i działalnością medyczną, lekarską, opiekuńczą, bo przecież do tego trzeba przygotowanych ludzi, a zastąpić zakonników, którzy się tym zajmowali, nie było tak łatwo, bo skąd wziąć tych przygotowanych ludzi. Więc najpierw zniszczono struktury jeszcze przed rewolucją francuską we Francji. Później sama rewolucja francuska. Ale człowiekiem oświecenia był Napoleon, który również przejął tą filozofię oświecenia i również tak samo uważał, że są nieużyteczne zakony, trzeba je zlikwidować. Podobnie postępował cesarz austriacki, Józef II, który również zaprowadził reformy, które oznaczały de facto likwidację wielu nowicjatów, wielu zakonów, które musiały przed komisjami stawać państwowymi. Kandydaci musieli stawiać do zakonów i tłumaczyć się, czy mają powołanie, czy nie. Odciągano ich raczej, żeby nie wstępowali. Także ten proces kasat zaczął się już we Francji wcześniej, w Portugalii, w Hiszpanii. Również jest bardzo ważny etap likwidacji kasaty jezuitów. Takie naciski na papieża, że musiał wydać to brewę kasujące zakon, a później inne państwa w innych kontekstach, w innych okolicznościach również podjęły tą działalność zmierzającą, aby zniszczyć, zlikwidować struktury zakonne. I tych kasat mieliśmy na naszych ziemiach polskich bardzo dużo. Właśnie pierwszą to była kasata jezuitów, ale w okresie napoleońskim mamy do odnotowania tą bardzo znamienną likwidację benonitów, jak ich wtedy określano, benonitów w Warszawie. I to jest bardzo ważne zagadnienie i jest sporo opracowań, monografii, ale są i też wydawnictwa źródłowe. I są też zachowane źródła i rękopiśmienne i drukowane, które mówią na temat tego właśnie wydarzenia w 1808 roku. Co robili jezuici, co robili benonici, redemptoryści na terenie Warszawy? Otóż sam Klemens Hofbauer, Czesi mówią, że Dworzak, bo że to jest ich rodak, że tak się powinno mówić na niego, że przyjechał jeszcze z jednym czy dwoma zakonnikami i bardzo ich niewielu było, ale ponieważ umiał jakoś przemawiać do innych, były powołania także z Warmii, z innych przyszli i zostali przyjęci do nowicjatu i pierwszy Polak został wyświęcony w 801 roku. W 808 roku było już ich 7, w ogóle zaś 14 Polaków. A w momencie wypędzenia, tak trzeba powiedzieć, wypędzenia benonitów z Warszawy, było ich już ponad 30 personelu zakonnego. Co oni takiego zrobili, że władze francuskie, bo wtedy Francuzi rządzili Warszawą. Był taki bardzo podejrzliwy dowódca, Dawud nazywał się, i jest sporo opracowań, które mówią na ten temat okoliczności tej kasaty. Ale okazuje się, że był tu ojciec taki, który napisał pracę, całą pracę, dużą, doktorską, na temat, co oni robili. Co robili benonici, zanim ich Francuzi co takiego stało się, że podpadli tym Francuzom? Czy to była prewencyjne, jak w historiografii mówi, prewencyjne posunięcie tych Francuzów, żeby nie wpływali na umysły prostego ludu, żeby ich nie skłonili do antyfrancuskich wystąpień, bo gromadzili tłumy ludzi. Bez przerwy odprawiali mszę świętą. Modlili się. Słuchali spowiedzi. Były dwie szkoły przy zakonie. A sami Francuzi jeszcze lazaret, czyli szpital, umieścili w budynkach klasztornych. Czyli ciasnota potworna. A mimo to jeszcze był sierociniec, którymi zajmowali się właśnie benonici, sierotami. Ale skąd tyle sierot było, zapytacie, w Warszawie? No było dużo sierot, bo w 794 roku Rosjanie napadli na Pragę, wyrżnęli, zabili masę ludzi, starszych, kobiet, a ci, widząc, co się dzieje, swoje dzieci ochraniali i w jakiś sposób sporo dzieci zostało uratowanych z tej rzezi Pragi, jak mówimy. I tych właśnie i Hofbauer, dzisiaj święty, a wtedy Benonita, tak by go nazywali. Sam tych dzieci, które wskoczyli do wody w Wiśle i tam przechowywali się nieraz dzień, dwa, nieraz ranni, wyławiał ich, przygarniał, karmił, przyodziewał. Zajmowali się również sierotami, ale inne zakony też się sierotami, bo było takie zapotrzebowanie. Inaczej mówiąc, swoją działalność wtedy redemptoryści zaczęli od rozeznania społecznego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, od poznania potrzeb społecznych. Rozeznali je, odprawiali msze święte, głosili kazania. Ja wiemy dzisiaj nie tylko po polsku, bo byli i Niemcy, i Francuzi w różnych językach. I głosili, i spowiadali. Także jak przyszli do Warszawy, to podobno, no nie wszyscy, ale większość zakonników notowała, ile do spowiedzi przystępuje, że około 2000 komunikantów rozdawano. 2787. No to jest dużo, ktoś powie, ale jak? W momencie 807, kiedy przed dzień ich wypędzenia, tych komunikantów w jednym kościele, malutkim, który upchany do granic możliwości, dzisiaj to może 1000 osób było, ale nie było tyle. Nie jest straszna ciasnota, bo to malutki kościółek. Tam rozdawano w ciągu roku, sami ci redemptoryści kapłani rozdawali ponad 100 tysięcy komunii świętych, czyli spowiadali, rozdawali komunię świętą, jednali ludzi z Bogiem. Byli aktywni w różnych językach, bo przecież i cudzoziemcy przychodzili. Warszawa była miastem wtedy międzynarodowym. I co ich spotkało za to wszystko? No, powstała książka o tym. No. Także można powiedzieć jako historyk, że mają szczęście redemptoryści do historyków, bo powstały i są już wydane i artykuły, i książki o redemptorystach, i o świętym Klemensie Hofbauerze, i o poszczególnych klasztorach. Mieli historyków i są wydawnictwa źródłowe, Monumenta Hofbaueriana, 15 tomów zebranych i wydanych przez odrzut. To jest wielka sprawa. Nie w każdych zakonach tak dbają o dokumentację, tak dbają o swoją przeszłość. A po co? Przecież Pan Bóg wie wszystko, można by powiedzieć. Po co tyle zliczyć, ile komunii, ile tego? Co to daje? Pan Bóg wie wszystko, po co to robić? Pan Bóg wie wszystko, ale trzeba liczyć, bo trzeba formować następne pokolenia i trzeba wiedzieć, jakie trudności mieli poprzednicy i co robili, jak robili. Była kasata, ale tych kasat było i 1819 w Królestwie Polskim. Na ziemiach zabranych 832, w Królestwie Polskim 864. Następnie duża kasata w okresie Kulturkampf 875. Były przyczyny, były okoliczności. Kto jest zainteresowany, odsyłam do publikacji naukowych, bo, jak już powiedziałem, jest to temat interesujący i doczekał się wielu opracowań. Tyle tytułem wprowadzenia.
Dziękujemy. Pan profesor Piotr Paweł Gach wprowadził nas też do autora jednej takiej monografii, Redemptoryści Benonici w Warszawie 1787-1808 rok, to ojciec dr Adam Owczarski. Ojcze, w kilku słowach, bo monografia jest rzeczywiście obfitym dziełem, o posłudze redemptorystów Benonitów w Warszawie w tym czasie, o świętym Klemensie.
Tak, dziękuję bardzo za to zaproszenie. Ja chciałem właśnie, nawiązując już do wcześniejszych wypowiedzi pana profesora Gacha, pójść niejako właśnie tym torem, żeby przypomnieć też najważniejsze te elementy działalności nie tylko świętego Klemensa w Warszawie, ale też powiedzmy jego współbraci, no bo święty Klemens nie był tutaj sam, to była bardzo prężna wspólnota. I tak jak pan profesor już wspomniał, święty Klemens przybył do Warszawy w czasie oświecenia, kiedy panowała naprawdę wielka niechęć do życia zakonnego i było przekonanie, że tylko te zakony, które zajmują się działalnością oświatową i charytatywną, te są potrzebne. Te należy zostawić, a inne zlikwidować. I przypomnij, że nasz ostatni król, Stanisław August Poniatowski, właśnie taką zasadę głosił. Chciał zlikwidować wszystkie zakony kontemplacyjne, a zostawić tylko te, które zajmują się działalnością oświatową i charytatywną. I co robi święty Klemens? Święty Klemens, kiedy przybywa do Warszawy, w nim przybywa jeszcze ojciec Hübl, Tadeusz Hübl, który tutaj właśnie zmarł, zarażony tyfusem, ponieważ spowiadał żołnierzy, pomagał w szpitalach wojskowych księstwa warszawskiego, i brat Kuncman. Było ich tylko trzech. I jedyna możliwość pozostania w Warszawie była tylko taka, że zajmą się właśnie kapelanią Bractwa Świętego Benona, a konkretnie właśnie wezmą w opiekę szkołę i sierocińce Bractwa Świętego Benona, które wtedy miało wielkie problemy, nie miało nauczycieli, opiekunów, wychowawców. I kiedy król się właśnie dowiedział, bo nuncjusz zaprosił właśnie świętego Klemensa i nawet przedstawił go królowi, kiedy król dowiedział się, że właśnie święty Klemens zna doskonale niemiecki, bo przecież matka była Niemką, wtedy właśnie zaproponował im, żeby objęli opiekę nad szkołą i bractwem świętego Benona, albo lepiej powiedziawszy, żeby postawili je na nogi. Dlatego, że było w wielkim kryzysie. Święty Klemens, który zawsze czuł, jakie są potrzeby chwili, wiedział, że nie da rady zostać w Warszawie, jeżeli będą chcieli głosić misje parafialne, które były, powiedzmy, takim priorytetem zgromadzenia, bierze taką działalność i zaczyna właśnie opiekować się tymi dziećmi, jak pan profesor wspomniał, sierotami. I nawet jak Prusacy później zajęli Warszawę, kiedy kontrolowali, co robią poszczególne zakony, kiedy nawet władze zgromadzenia dopytywały się, dlaczego nie głosicie misji rekolekcji, święty Klemens mu odpowiada: jedyną taką właśnie możliwością pozostania w Warszawie jest działalność oświatowa i charytatywna. Inaczej nie możemy tutaj zostać. Stąd szkoły, stąd właśnie sierocińce. I nawiązując do dzisiejszej uroczystości, przy pomniku, który właśnie był poświęcony, ten pomnik, który istnieje od wielu lat, będziemy o tym mówić, ale został przeniesiony w nowe miejsce, jest ta płaskorzeźba, która przedstawia świętego Klemensa, który przewozi sieroty, dzieci z Pragi na drugą stronę do Warszawy po rzezi Pragi. Pan profesor wspomniał, że właśnie kiedy Rosjanie zdobyli Pragę, wymordowali całą ludność, wszystkich mieszkańców. Do tej pory nie udało się ustalić, ile naprawdę mieszkańców Pragi zginęło. Święty Klemens, i to jest bardzo ważne moim zdaniem, bardzo ważne źródło, który był naocznym świadkiem tych wydarzeń, pisze w liście do ojca generała, do przełożonego generalnego w Rzymie, że Rosjanie wymordowali 16 tysięcy mieszkańców Pragi. Naoczny świadek tych wydarzeń. 16 tysięcy właśnie mężczyzn, kobiet, starców, dzieci, te dzieci, które się uratowały, on w swoich sierocińcach właśnie przyjmował i tam je wychowywał. Drugą sprawą, tak zwana misja nieustanna. Ponieważ w czasach oświęcenia była wielka niechęć do misji parafialnych, tak ze strony, powiedzmy, kleru, księży, a przede wszystkim ze strony władz, szczególnie Prusaków, no, którzy wtedy przez 10 lat władali Warszawą i trudno było doprosić się o pozwolenie na misje parafialne. Co robi święty Klemens? Prowadzi takie misje w swoim kościele, u świętego Benona. I tak jak było wspomniane, są to msze święte i kazania w języku polskim, niemieckim i francuskim. Dlaczego? Dla Polaków, to się rozumie, przecież mieszkańcami Warszawy byli głównie Polacy. Dla Niemców, dlatego że było dużo Niemców wtedy w Warszawie, a święty Klemens i Hübl znali doskonale język niemiecki. Dla Francuzów, dlatego że po rewolucji francuskiej było w Warszawie wielu Francuzów, którzy uciekli z Francji, bo w przeciwnym razie po prostu by zostali we Francji zamordowani przez rewolucję. Uciekali do Polski, między innymi do Warszawy, i święty Klemens, czując właśnie tę potrzebę, widzi, że jest wielu Francuzów, dlatego zaczynają głosić też kazania po francusku. I może tak tutaj wspomnę też, bo pan profesor Gach mówił o nazwisku Klemensa, bo to może czasami nie jest takie jasne. Jedni mówią Hofbauer, większość, inni mówią Dworzak. Dlaczego? Dlatego, że ojciec świętego Klemensa naprawdę nazywał się Dworzak. To była rodzina osiadła na Morawach i tam było dużo Niemców, powiedzmy emigrantów niemieckich, i w tej parafii, w której mieszkała rodzina Dworzaków, w której urodził się święty Klemens, proboszcz był Niemcem i zapisywał dzieci rodziny Dworzaków pod nazwiskiem Hofbauer. To jest tłumaczenie na niemiecki dokładnie nazwiska Dworzak. Z tym, że święty Klemens już później zawsze podpisywał się Hofbauer. I myślę, że dzisiaj należałoby używać właśnie tej formy, że powiedzmy Hofbauer. To jest tylko tłumaczenie, ale właśnie tak to historycznie było. A przypomnę tylko, że ojcem świętego Klemensa, znaczy ojciec świętego Klemensa był z pochodzenia Czechem. Natomiast matka była Niemką. To były rodziny mieszane, dlatego doskonale znał czeski, niemiecki, a później doskonale też nauczył się języka polskiego. Są listy zachowane świętego Klemensa, gdzie widać, że doskonale znał niemiecki, znał język polski. I z tych listów widać, że język polski znał lepiej niż język niemiecki, przynajmniej właśnie z zachowanej treści tych listów. I później, jeżeli chodzi o wypędzenie, żeby tak krótko jeszcze to wspomnieć, jest to temat dość skomplikowany, dlatego że jakie są przyczyny? Przyczyny są takie, że redemptoryści odgrywali bardzo ważną rolę w życiu religijnym Warszawy. To było centrum życia religijnego Warszawy na tamte czasy. I kiedy właśnie Prusacy zajęli Warszawę, już wtedy chcieli zlikwidować klasztor. Tylko bali się podjąć tej decyzji, dlatego że bali się ludności, żeby ludność nie wystąpiła w obronie redemptorystów, bo tak, powiedzmy, tak dużo ludzi przychodziło, więc jakoś zostawili ich w spokoju i tak przetrwali aż do czasów założenia księstwa warszawskiego, kiedy na terenie Warszawy znalazło się wielu Francuzów, powstał rząd księstwa warszawskiego, w którego skład wchodziło wielu masonów. Powiedzmy to sobie szczerze, masoneria warszawska chodziła za tym, żeby właśnie klasztor zlikwidować, między innymi właśnie ministrowie z księstwa warszawskiego. No, oczywiście mieli poparcie u Francuzów. Pan profesor wspomniał właśnie tutaj marszałka Davout, który był bardzo podejrzliwy. I policja, która śledziła działalność klasztoru, donosiła, że oni są szpiegami na przykład Prusaków i tak dalej. Przeprowadzano rewizje, zabrano listy, dokumenty, je przetłumaczono na język francuski, żeby nawet Napoleon mógł się z nimi zapoznać. Chciano właśnie w tych listach znaleźć powód dla kasaty. Takiego powodu nigdy nie znaleziono, ale właśnie wydarzenia z Wielkiej Soboty 1808 roku, kiedy właśnie ludzie wychodzili z kościoła, trzech pijanych francuskich oficerów w strojach cywilnych, kiedy właśnie chcieli wejść do kościoła, zaczęli bić ludzi, tam zostali poturbowani przez kilku mężczyzn i to Davout i Napoleon wykorzystali, żądając właśnie kasaty. Rząd księstwa warszawskiego na to chętnie przystał. Fryderyk August, który był właśnie władcą księstwa warszawskiego, długo się opierał, bo znał redemptorystów, wiedział, że to nieprawda, te zarzuty, no ale Napoleon miał wielką władzę, wielką siłę, zażądał kasaty i w końcu Fryderyk August podpisał właśnie dekret właśnie kasacyjny, mimo że nigdy nie otrzymał, i to powtarzam jeszcze raz, nigdy nie otrzymał żadnych dowodów na te wszystkie oskarżenia, które pod adresem redemptorystów Francuzi i rząd księstwa warszawskiego go wysuwali. I kiedy właśnie takich dowodów nie otrzymał, redemptoryści zostali najpierw wywiezieni do twierdzy w Kostrzyniu i tam ponad miesiąc czasu spędzili, czekając właśnie, że te dowody znajdą w listach, w korespondencji, w powiedzmy jakichś dokumentach. Ponieważ takich dowodów nie było, dlatego Davout postanowił redemptorystów zwolnić, bo z tym, że już nie pozwolono im wrócić do Warszawy, a gazety warszawskie, które pisały artykuł pod dyktando rządu księstwa warszawskiego i policji, oskarżały ich o wszystkie
właśnie przewinienia, zbrodnie, zdrady. No trzeba było opinii publicznej uzasadnić, dlaczego właśnie redemptorystów, oczywiście kłamiąc, dlaczego redemptorystów trzeba było z Warszawy usunąć. I tak właśnie w 1808 roku, dokładnie 20 czerwca, zostali z Warszawy usunięci i potem już nie mogli tutaj wrócić. A święty Klemens właśnie z Kostrzynia, kiedy z więzienia został uwolniony, udał się do Wiednia i tam dalej pracował i tam właśnie w Wiedniu zmarł i tam jest jego grób. To może na razie tyle.
Dziękuję. W zasadzie dodatku tylko dopowiem, że podejrzliwość i rewizje były tak dokładne, że nawet zarekwirowali świętemu Klemensowi jego prywatne obrazki. 14 sztuk albo 13. W Polsce zachowało się bardzo mało rzeczy po Klemensie, ale te obrazki zostały zachowane. Są w archiwum, w archiwum w Krakowie są. Także to dzięki tej akurat.
Ojciec doktor Adam Owczarski, do powiedzenia ojciec Kazimierz Piotrowski, a my przechodzimy do kolejnego gościa. Jest nim profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Ryszard Przygocki. Panie profesorze, czym była i czym jest archikonfraternia literacka pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, do której przynależał święty Klemens? I wiemy, że pan profesor posiada wiedzę na temat pielgrzymki dziękczynnej do Rzymu. Po kanonizacji świętego Klemensa, przypomnijmy, że Klemens żył w latach 1751 do 1820, w 1808 wypędzenie z Warszawy, a w 1909 został kanonizowany. Prosimy, pan profesor Jacek Ryszard Przygocki.
Archikonfraternia literacka jest bractwem, chociaż używamy takiej łacińskiej nazwy, arcybractwem, bo została wyróżniona tytułem archi przez papieża w XVII wieku. Już wtedy działała bardzo czynnie i prężnie, a założona została w 1507 roku przy nieistniejącym kościele świętego Jerzego w Warszawie, a później w każdym razie w czasach świętego Klemensa działała już przy archikatedrze warszawskiej i działa tam dotąd. Czyli od 300 przeszło lat jesteśmy przy katedrze. Czym się zajmuje? Jak każde bractwo, czynny udział w życiu Kościoła, udział w nabożeństwach, uświetnianie ich w pewnym sensie, albo odwrotnie, my jesteśmy zaszczyceni, że bierzemy udział w nabożeństwach i oczywiście działalnością jeszcze i wewnętrzną. Po pierwsze, wewnętrzną, to znaczy kształtowanie siebie. Temu służą prelekcje określone, udział w nabożeństwach, w pielgrzymkach, rekolekcje własne oprócz innych. Poza tym oczywiście działalność charytatywna, dla wszystkich czy większości bractw właściwa, szeroko prowadzona w różnych okresach, czasem mniej, różne były środki, różne możliwości, szczególnie już o XX wieku mówimy, w okresie stanu wojennego bardzo szeroko rozwinęła się działalność charytatywna. Poza tym bractwo tym się różniło od innych, że wymagało umiejętności czytania i pisania w pewnym okresie także po polsku. Stąd pan profesor Bach zaliczył je do towarzyszeń oświatowych, szerzących oświatę, sprzyjających rozwojowi oświaty w Polsce i na pewno tak było. Teraz już tego warunku nie stawiamy, bo wszyscy czytać umieją, ale kto wie, czy święty Klemens z pewnym opóźnieniem wstąpił do bractwa, może dlatego, że jeszcze wtedy nie pisał po polsku, nie wiem, bo wiadomo, że przyszedł nie znając języka polskiego do Warszawy. I tutaj chciałem powiedzieć, że wstąpił kilka lat po tym i sądzę, że to, co dziś było powiedziane pięknie w kazaniu w czasie dzisiejszej wieczornej mszy świętej, kościele świętego Benona, że on szukał kontaktów i możliwości oddziaływania na społeczeństwo warszawskie. Dostrzegł nasze bractwo liczne i prężne i wstąpił, żeby tam oddziaływać dalej. Bractwo pamięć o nim zawsze zachowało, starało się upowszechniać pamięć o nim i w kilka lat po tym, kiedy został błogosławionym, jeden z naszych braci ułożył modlitewnik, w którym jest litania do błogosławionego jeszcze Klemensa Marii, modlitwa do niego druga i modlitwa, którą on zalecał do odmawiania, nie chyba przez niego ułożona. Taki modlitewnik miał służyć temu, żeby właśnie upowszechniać, podtrzymywać pamięć o świętym Klemensie. Zresztą jest jeszcze jedno opracowanie, które ma tytuł Żywot i świętego Klemensa. Nie pamiętam dokładnie, pan profesor Wach będzie pamiętał pewnie. Jeszcze jest inne opracowanie z tamtych też dawnych czasów. Także bractwo tym się nadal szczyci, że takiego miało członka. Teraz była mowa o pielgrzymce. No tak, pielgrzymka cała, duża, około 70 osób z Polski, której na mapie nie było, a byli z różnych zaborów Polacy, złożona z różnych przedstawicieli społeczeństwa polskiego, liczna grupa archikonfraterni i ojców redemptorystów. Pojechali na kanonizację, na uroczystość kanonizacji w 1907 roku. Byli przyjęci na prywatnej audiencji Ojca Świętego. Sprawozdanie z tego mamy ogromne, wydrukowane, piękne, napisane po powrocie. I w tym sprawozdaniu można przeczytać, że w imieniu polskiej delegacji mówił do Ojca Świętego po łacinie ksiądz biskup Pelczar, obecnie święty. I żeby było jeszcze może podkreślić, to chciałem, że mówił do Piusa X, który też później był święty. Takie to było spotkanie. A później była już uroczystość wielka, wstawy publiczna, bo to była audiencja prywatna, mała. Także wtedy zadbano o to i w tej audiencji no, były też różne akcenty. Po pierwsze, no, tradycji pamięci o świętym, ale o błogosławieństwie świętym, ale także narodowym. Ksiądz biskup Pelczar, jeszcze raz powtórzę, przemawiał w imieniu Polaków i papież mu tak odpowiadał. On się powołuje jeszcze na poprzednie wizyty w Rzymie, czyli do zachowania naszej ciągłości narodowej, tradycji narodowej w tamtym czasie papiestwo bardzo pomogło. To jest ważny czynnik, który wynika z tego sprawozdania. No a co robimy teraz? Zajmujemy się tym, co powinniśmy, tak co już wcześniej powiedziałem, ale pamięć o świętym Klemensie kultywujemy. W zeszłym roku, który był rokiem jubileuszu 500-lecia archikonfraterni, pojechaliśmy z pielgrzymką do Wiednia, do sanktuarium świętego Klemensa, gdzie zostało złożone wotum. Przeczytam treść. Sancto Clementi apostolo Varsavia Agvienne archiconfraternitas literarum varsoviensis anno quingentissimi jubilei. Oczywiście do tego jest jeszcze tablica informacyjna, której można przeczytać już to po polsku, a pod tym drugi to jest niemiecki, ponieważ to jest w Wiedniu. W drugim roku pontyfikatu Ojca Świętego Benedykta XVI archikonfraternia literacka w Warszawie oraz jej domy w Bydgoszczy i Mysłowicach, mamy teraz takie domy, z okazji swego 500-lecia pielgrzymują do sanktuarium świętego Klemensa Hofbauera, zwanego apostołem Warszawy i Wiednia, naszego konfratra w latach 1795-1808 składa dzieczynne wotum za łaski otrzymane od Boga za wstawiennictwem naszej patronki niepokalanej poczętej Najświętszej Marii Panny i świętego Klemensa. Data jest 15 marca 2007, bo to jest uroczystość świętego Klemensa. Także pamiętamy nadal o nim. Ta pielgrzymka i wotum jest tego dowodem. I to chyba najważniejsze, co dotyczy świętego Klemensa. Aha, jeszcze jedno. Jego imię jest na naszym sztandarze wyhaftowane również.
I dziękujemy również za obecność w dniu dzisiejszym archikonfraterni na naszych uroczystościach.
Na zakończenie kronikarz archikonfraterni napisał: niezwłocznie po wielce dla nas pamiętnej audiencji udaliśmy się do kościoła świętego Piotra w celu podziękowania Panu Bogu przy grobie księcia apostołów za obfite łaski papieskie. Tu ojciec Bernard, ksiądz Kaczyński i ksiądz Wielicki odmówili wspólnie z pielgrzymami dziękczynne modlitwy.
To jeszcze dołożę, że wpisali się do naszej księgi pamiątkowej również.
Tak więc od takiej charakterystyki tamtych lat, którą przedstawił nam profesor Gach, poprzez już takie ramy przedstawione przez ojca Adama Owczarskiego, teraz do archikonfraterni i kanonizacji i dochodzimy do czasu 1958 roku, dokładnie 50 lat temu, gdy redemptoryści odbudowali kościół, jak również klasztor i powrócili na to miejsce. I świadkiem tych wydarzeń, jak również osobą odpowiedzialną za odbudowę i remont kościoła, był ojciec Tadeusz Sitko, który jest obecny pośród nas. Ojcze Tadeuszu, jak wyglądały te wydarzenia, jaka panowała atmosfera wówczas w Warszawie, z jakimi problemami borykaliście się i jak je przezwyciężaliście? Bo wiemy, że to były lata no, nie takie łatwe.
Może ojcze, sekundę, może jeszcze słowo. Drodzy Państwo, ilekroć słyszycie pieśń do Ciebie, Matko Szafarko Łask, to sobie przypomnijcie, że napisał słowa ojciec Tadeusz Sitko. To właśnie to jest ten człowiek. I pierwszy raz ta pieśń została wykonana
naszym klasztorze przy ulicy Karolkowej, gdzie ojciec był przez wiele lat przełożonym i proboszczem.
Jest autorem tej pieśni.
Oczywiście. A ojciec Klaman, muzyka. O, słowa ojciec Tadeusz Sitko.
Zanim będę mówił o odbudowie kościoła świętego Bernarda, chciałbym jeszcze dorzucić w tej dyskusji poprzedniej moją pewną informację. Mianowicie, gdy odbudowywałem kościół świętego Bernona, przyjechał do mnie proboszcz Staruszek z Wiskitek, który powiedział mi, że ma dokument, testament pradziada ojca Łubieńskiego. I znalazł ten testament i w tym testamencie Łubieński przyznaje, że w Księstwie Warszawskim on sprawował wysoki urząd ministra oświaty. I że pod wpływem masonerii, tam dokładnie w tym dokumencie tak było napisane, on przyczynił się do wypędzenia między innymi po tej prowokacji, jaka nastąpiła w kościele świętego Bernona, do usunięcia świętego Klemensa, bo święty Klemens wprawdzie tam zewnętrznie starał się zajmować dziećmi, wychowaniem, ale de facto taką rozwinął działalność misyjną, że to przez tę nieustanną misję ożywiał religijność Warszawy, a to nie było na rękę wolnomyślicielom i masonom. Ja nie od razu pojechałem do tych Wiskitek, tylko namówiłem tutaj archiwistę diecezjalnego warszawskiego, z kurii warszawskiej, księdza Wysockiego i pojechaliśmy do tych Wiskitek. W międzyczasie proboszcz umarł. Ten, który nam o tym dokumencie mówił i o treść tego dokumentu pokazał. I szukaliśmy i po strychach i tego dokumentu nie znaleźliśmy do dnia dzisiejszego, ale chciałem tu podać treść, którą nam przekazał ten proboszcz, który znalazł na strychu ten testament pradziada ojca Łubieńskiego, który tutaj sprawował pewien urząd w Księstwie Warszawskim. To tylko tyle chciałem dorzucić odnośnie wypędzenia redemptorystów z Warszawy. Taki szczegół po prostu, który też trochę rzuca światło, kto tam działał za kulisami, żeby tę działalność czysto religijną, ożywiającą religijność Warszawy, misyjną, nieustanną misję, żeby to ukrócić. Bo to nie było tym ludziom tutaj na rękę. A teraz przystępuję do spraw odbudowy kościoła świętego Bernona. Kiedy świętego Klemensa wypędzono z Warszawy, kościół świętego Bernona już nie sprawował później żadnych funkcji sakralnych. Był magazynem, pewnie więc tam próbowano pewną cerkiew nawet tam wprowadzić, ale to się nie udało. Przez pewien czas to krótko, a następnie przez wiele lat był fabryką noży bieńkowskich. I kiedy bieńkowscy zbankrutowali w okresie międzywojennym, to wtedy panie biernackie wykupiły te posiadłość świętego Bernona razem z tym klasztorkiem i chciały to przekazać redemptorystom, ale z warunkiem, że będą redemptoryści prowadzić szkołę. I redemptoryści nie przyjęli tego warunku, dlatego panie biernackie przekazały to kurii metropolitalnej. Także gdy później kościół został zniszczony i przystępowaliśmy do odbudowy kościoła, to ten kościół, te później ruiny należały do kurii warszawskiej. To warto o tym pamiętać, żeby później zrozumieć nasze starania o możliwość odbudowy kościoła świętego Bernona. Kościół uległ całkowitemu zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego. Bronili się tutaj powstańcy, zginęło ich 40 w czasie obrony. Znaleźliśmy zwłoki tych obrońców, później pochowaliśmy je w podziemiach kościoła świętego Bernona. Kiedy zdecydowaliśmy starać się o to, żeby odbudować ten kościół, nastąpiła pewna trudność, bo prezydent Bierut, gdy tu przejeżdżał terenami, ulicą Kościelną, zauważył, że tu jest bardzo dużo kościołów i na piśmie zdecydował, że nie, żeby nie odbudowywać tego jako, jako obiektu sakralnego, tylko owszem, zewnętrznie miał, żeby to był zabytek, ponieważ to był zabytek, niechby zewnętrznie ten kościół był odbudowany, ale miała tam być taka sala dla artystów rzeźbiarzy. I to też stanowiło utrudnienie, byśmy starali się o odbudowę kościoła świętego Benona. Pan Bierut umarł. I wtedy decyzje odnośnie odbudowy należały do Ministerstwa Kultury. Ministrem kultury był pan Kuryluk. Do niego udawałem się wiele razy. Był to człowiek, który cenił zabytki. I właściwie on zadecydował, że mimo sprzeciwu pana Bieruta, Bierut już nie żył, że możemy, będziemy mogli to odbudować jako, jako kościół. To wielka z tej strony była pomoc. Poza tym pomagali nam inżynierowie tacy jak inżynier Iwańczyk, który działał w Ministerstwie Kultury i zajmował się tu starówką i odbudową wszystkich kościołów. W pałacu pod blachą pracowali tacy ludzie już nieżyjący, ale cześć im za to, jak pan Lasota, jak pan Miller, którzy także byli za tym, bo kochali zabytki, żeby odbudować to jako kościół. I oni nam w tym pomagali, żebyśmy mogli to osiągnąć. Gdy idzie o własność, to udaliśmy się do Kurii Metropolitalnej i otrzymaliśmy dwa dokumenty od kardynała Chlonda, który nam, bo to należało do kurii, przekazał redemptorystom tę własność terenu i kościoła świętego Benona i klasztoru redemptorystom. Drugi taki sam dokument po śmierci kardynała Chlonda przekazał nam i sądzę, że w archiwum są te dokumenty, kardynał Wyszyński. I na podstawie tych dokumentów, że to stanowiło, ta własność została przekazana redemptorystom, mogliśmy przystąpić do odbudowy jeszcze w czasach tak trudnych dla kościoła, kościoła świętego Benona. Nadto hipoteka warszawska, która zawierała dokumenty z czasów świętego Klemensa, nie została zniszczona. I tam znaleźliśmy dokumenty świadczące o tym, że za czasów świętego Klementa w hipotece był wpisany ten pas taki tutaj przy kościele świętego Benona aż do ulicy Rybaki należał do świętego Benona i do świętego Klemensa. Tego rodzaju dokumenty znaleźliśmy. I one są. Natomiast ten teren tutaj w stronę ulicy Kościelnej nie należał do świętego Klemensa. I dlatego przy moich różnych staraniach doprowadziliśmy do tego, że doszło do zamiany z miastem, bo miasto wszystkie tereny Warszawy upaństwowiło, a dawało nawet i kościołowi tylko możliwość tak zwanej wieczystej dzierżawy. Więc oddaliśmy ten pasek tu wzdłuż muru świętego sióstr sakramentek miastu, a miasto przydzieliło nam ten teren aż do ulicy Kościelnej. Także mogliśmy, już mając uporządkowane sprawy terenu, przystąpić do odbudowy kościoła świętego Benona. Zadecydowali architekci, między innymi profesor Zachwatowicz, który odbudową tutaj starówki zajmował się, żeby ten kościół był odbudowany w takim stylu, w jakim był wybudowany, mianowicie w czystym renesansie. Także próbowaliśmy pewne takie z baroku ozdoby wprowadzić. Architekci przy panu naradzający się odnośnie odbudowy kościoła świętego i wnętrza nie zgodzili się, także jest, to jest jedyny kościół w Warszawie, który jest w czystym renesansie odbudowany. Pomagali nam, no jak powiedziałem, różni architekci przy odbudowie kościoła, bo przecież on leżał w gruzach, nawet i te piwnice, któreśmy dzisiaj oglądały, one były zawalone, także trzeba było to odrysowywać i według takich rozmaitych działań, według
zrekonstruowane
dawnych tych wzorów, żeby to było odbudowane tak, jak Kościół świętego Benona był budowany. Natomiast gdy idzie o klasztor, ten klasztor był przybudowany do kościoła świętego Benona i właściwie szpecił tu od tej strony północnej cały kościół. Więc nie pozwolono nam, zresztą było to nam na rękę, odbudowywać tego klasztoru świętego Benona. Staraliśmy się, żeby inny dom trochę w pewnej odległości wybudować dla księży, którzy będą tu obsługiwać. Nie było mowy o klasztorze, dlatego przy staraniach przedstawialiśmy, że musi tu pracować ksiądz jakiś, więc musi mieć dom do zamieszkania. Nazwaliśmy to kapelanią świętego Benona. Pozwolono nam na wybudowanie tej kapelanii na 4 mieszkania. Dla księdza, dla gospodyni, dla organisty i dla kościelnego. I ten projekt przygotował nam pan inżynier Ilecki, który jeszcze żyje, niestety w tej chwili jest bardzo ciężko chory. Przygotował aż 7 projektów, które odrzucano i wreszcie 7 projekt zatwierdzono nam. Także według projektu ten dom, którym teraz się znajdujemy, został wybudowany. Ale ponieważ skarpa była ruchoma, także nie można było tu usadowić budynku, polecono nam budować mur oporowy. I ten mur oporowy wybudowany został na głębokość 9,7 metrów przed kościołem i przed naszym tu domem. Bo inaczej cała skarpa nie miała 300 lat, 200 lat, żeby można było fundamenty. I ten mur kosztował nas tyle, ile ten dom. I on do dnia dzisiejszego, na zewnątrz on jest mało widoczny, a w rzeczywistości on sięga głębokości 7, a w niektórych miejscach 9 metrów głębokości. To jest żelbetowy.
Ojcze Tadeusz, jeżeli możemy przejść do samej uroczystości już poświęcenia kościoła.
Najpierw został odbudowany. Staraliśmy się, żeby tak jakoś zakończyć tę odbudowę, żeby dokładnie w równe 150 lat, w miesiącu czerwcu, w dniu, w którym świętego Klemensa wyprowadzano ulicą pieszą, żeby kardynał Wyszyński ulicą pieszą wkroczył do kościoła świętego Benona i ten kościół poświęcił. I tak się tak udało, że ta uroczystość poświęcenia kościoła świętego Benona dokonana była w równe 150 lat od wypędzenia świętego Klemensa z tego kościoła.
Dziękujemy za ten trud, dziękujemy za te słowa. Mówimy o Benonitach, mówimy o redemptorystach, mówimy o świętym Klemensie. Zanim przejdziemy do tematu związanego z pomnikiem świętego Klemensa, ojca doktora Piotra Chyłę, wikariusza prowincjała, poprosimy o taką refleksję, o współczesny wymiar, o aktualizację tej myśli Benonitów, ich działalności, jak również samego świętego Klemensa, jakbyśmy go umiejscowili w trzecim tysiącleciu, w XXI wieku.
No cóż, myślę, że wszyscy, którzy przynajmniej po trosze zetknęli się z historią życia świętego Klemensa, bezspornie uznają, że był to człowiek, który wyprzedził swoją epokę. Był to człowiek niesamowicie czujny i wyczulony na znaki czasu, umiejący na te znaki czasu odpowiedzieć w sposób fenomenalny, odważny, mądry i w tym samym czasie był to człowiek Boży. To był geniusz. Geniusz, który Duchem Bożym i własnym oddaniem wyprzedził swoje czasy. Myślę, że ta jego postawa, duchowość i życie wypływało z faktu pięknego, bezgranicznego oddania się Bogu. On dla Pana Boga poświęcił wszystko. Kto zna historię jego życia, wie o jego pielgrzymkach, o jego poświęceniu, o szukaniu tej woli Bożej, o w końcu znalezieniu redemptorystów i tak dalej, z łatwością odkryje, że był to człowiek Boży. Tutaj wiele światłych i mądrych osobistości dzisiaj wypowiadało się i myślę, że nasi słuchacze z łatwością zrozumieją i mają takie wrażenie, że to niesamowita postać, święty Klemens. To człowiek, który tak wiele zrobił, to tak wielki przykład, to tak wielki, wielka postawa do naśladowania. My dzisiaj żyjemy w czasach niełatwych. Powiedziałbym, w czasach bardzo trudnych. Myślę, że po części w czasach podobnych do czasów świętego Klemensa. Ogromnego relatywizmu, wartości, które nie są wartościami bożymi, ludzie, którzy są pogubieni w szukaniu drogi życia. My wszyscy jesteśmy świadkami świata, który pragnie się jednoczyć, jednoczącej się Europy, i wiemy, że u początków, przynajmniej intencjonalnie, wzorem dla jednoczącej się Europy miały być wartości religijne. Przynajmniej teoretycznie, intencjonalnie, tak ojcowie tak zwanej Unii Europejskiej zakładali. Czasy poszły inaczej. I myślę, że te same prądy, albo temu podobne, które wpływały na wygonienie, na kasację benonitów, redemptorystów, i dzisiaj w jakiś sposób są decydentami w dzisiejszych strukturach europejskich. Święty Klemens, ktoś pięknie powiedział, postać, człowiek, święty jednoczącej się Europy. Czy nie warto wrócić do tych korzeni religijnych, bożych, chrześcijańskich, do świętych? Wiemy, że nawet w preambule do Konstytucji Unii Europejskiej nie możemy napisać, że Europa ma korzenie chrześcijańskie. A taka świetna postać. Człowiek, który jednoczy w sobie kultury różne, narodowości, czeską, niemiecką, polską, który znał kilka języków, z łatwością byłby dzisiaj nazwany Europejczykiem. Czy nie powinniśmy go naśladować? Jego oddania, jego misji, jego odwagi, jego mądrości, sposobu życia, szalonej pokory, ale i ogromnej odwagi i ogromnego poświęcenia. Myślę, że i dzisiejsi Polacy, i warszawiacy, którzy może nie do końca wiedzą, że jest patronem tego pięknego miasta, i politycy nasi powinni brać przykład z tej właśnie postaci. Pięknie dzisiaj ksiądz biskup ją nakreślił. Człowiek, który umiał dostrzec człowieka ubogiego, potrzebującego, ale nie tylko na zasadzie instytucji charytatywnej, która da garść ryżu i trochę makaronu. On dawał to, a przede wszystkim dawał Boga. I za to go dzisiaj chwalimy, i za to go dzisiaj czcimy, i ta dzisiejsza uroczystość, ten przeniesiony pomnik i poświęcony, o tym świadczy. Mam nadzieję, że słuchający nas warszawiacy przyjdą tutaj pod ten pomnik, przypomną sobie, że stał on kiedyś na środku rynku tutaj Nowego Miasta, że przy jego wystawianiu był i kardynał, i prezydent, i byli politycy, i znamienne osobistości. I myślę, że warto o tym dzisiaj pamiętać. Pewnie ojciec Kazimierz Piotrowski będzie nam w stanie przybliżyć jeszcze bardziej te wszystkie szczegóły. Myślę, że przesłanie świętego Klemensa na dzisiejsze czasy to być otwartym na potrzeby ludzi, ale z oczyma utkwionymi w Boga.
Ta refleksja, którą uczynił ojciec Piotr, wiceprowincjał prowincji warszawskiej, już te treści już pojawiały się chociażby w 1920 roku. Mam przed sobą wiadomości archidiecezjalne warszawskie. To jest ciekawy rok, 1920, z przełomu kwietnia i maja. Autorem jest ksiądz Pawelski, jezuita, gdzie analizuje tę postać właśnie w tym kontekście, o którym wspomniał ojciec Piotr. Nie tyle jako postać, która zajmowała się edukacją i tak dalej, ale przede wszystkim jako postać, która dbała o wymiar moralny, bo wymiar moralny decyduje o mocy państwa, społeczeństwa. Tak się akurat złożyło, że ten artykuł ukazał się w tym łączonym numerze kwiecień i maj w związku z kolejną rocznicą 3 maja. I właśnie tutaj pokazuje świętego Klemensa jako tę osobę, która czyniła bardzo wiele dla społeczeństwa polskiego jako takiego. Społeczeństwo mocy to społeczeństwo, które żyje moralnie. Na zasadzie statystyki warto by było jeszcze dodać, że mówimy o osobie nietuzinkowej. Proszę Państwa, pewnie nie jeden raz byliście w katedrze świętego Stefana w Wiedniu. Ten człowiek ma dwa pomniki w Wiedniu. W katedrze świętego Stefana oraz koło kościoła bodaj minorytów, jeżeli się nie mylę. Tak samo i w Warszawie. W Warszawie tutaj na rynku Nowego Miasta i na fasadzie kościoła Wszystkich Świętych. Pierwszy po prawej stronie, w rzędzie drugim, jak stoimy twarzą do wejścia.
Oraz wzmianka o nim, że był przez chwilę więziony w Krakowie, jest na furcie klasztoru ojców dominikanów. Także tam jest wzmianka o nim, taka tablica.
Pan profesor Przygodzki.
Ja chciałem coś uzupełnić, jeśli chodzi o pamiątki. Poza pomnikami, które już ojciec wymienił, jeszcze były i portrety. Jeden był w naszej kaplicy literackiej w katedrze, spalonym w czasie powstania i co prawda już nieodtworzony. Ale na witrażu katedry święty Klemens jest. Więc w pewnym sensie rekompensata za utracony obraz. No i wiemy jeszcze, że i był taki obraz kościelny Świętego Zbawiciela w Warszawie, przekazany na Karolkową. Ojcom redemptorystom, tak jak słyszałem od proboszcza księdza prałata Piaseckiego.
Był też bardzo cenny u ojców franciszkanów, niestety przepadł w czasie wojny.
Za chwileczkę szczegół informacji też od ojca Kazimierza Piotrowskiego, historia pomnika świętego Klemensa, a ja pragnę Państwu podać numer telefonu, pod który można telefonować i wziąć udział jednocześnie w naszych rozmowach niedokończonych. 022 636 95 54 022 636 95 54. Rozmawiamy o benonitach, czyli redemptorystach w Warszawie, o świętym Klemensie, o postaci, która przez 21 lat, można powiedzieć, teraz zasłużyła sobie na wygnanie, jak również tylko 9 lat pracy w Wiedniu przyczyniło się do tego, że został nazwany apostołem Wiednia. Tak więc apostoł Warszawy święty Klemens, apostoł Wiednia. Jeszcze dwa słowa ojciec Adam Owczarski.
Ja chciałem tylko uzupełnić, czy powiedzmy dodać to, o czym już wspomnieliśmy. Zarówno ojciec Sitko mówił właśnie tutaj o roli masonerii, jaką odegrała w wypędzeniu redemptorystów, bo te zarzuty o zdradę kraju i tak dalej, to był tylko powiedzmy taka pretekst do tego właśnie prowokacja, czy właśnie tak jak pan profesor Gach o tym wspominał. Ja chciałem tylko krótko zacytować moim zdaniem bardzo ważne źródło, pan profesor Gach, który zajmował się tym okresem, doskonale na pewno zna właśnie książkę arcybiskupa Ignacego Raczyńskiego, Sześcioletnia korespondencja władz duchownych z rządem świeckim księstwa warszawskiego, bo to jest źródło właśnie do tych czasów, w której to książce właśnie arcybiskup Raczyński tak pisze o wypędzeniu, o przyczynach wypędzenia redemptorystów z Warszawy. Krótki cytat sobie pozwolę Państwu tutaj przeczytać. Wiadomo całej publiczności warszawskiej ta gorsząca scena z księżmi benonistami. To zgromadzenie zacne, przykładne, użyteczne religii i dobrym obyczajom, a najwięcej stąd szanowne, że w szkole ich, którą otrzymywali własnym kosztem i staraniem, młodzież edukowana była i w naukach, i w religii, z przyczyny tej swojej przykładności i użyteczności zgromadzenie to popadło w nienawiść u rządu, chodzi tu o rząd księstwa warszawskiego. Wprzód ich zachudzono w dziennikach zagranicznych, bo tylko wtrącę, że właśnie szczególnie w Niemczech, porównanie do dzisiejszej historii, szczególnie w Niemczech właśnie bardzo, powiedzmy, pisano negatywnie o benonitach. A potem wyrobiono dekret przez manewry aż do Paryża zasięgające, chodzi tutaj o Napoleona, ażeby z Warszawy rugowani byli. I proszę teraz zwrócić uwagę na następne zdanie, co pisze arcybiskup Raczyński, świadek tych wydarzeń. Towarzystwo pewne następującej zaraz nocy po sromotnym wywiezieniu z Warszawy tych niewinnych ofiar na okazanie radości z dopiętego swego zamiaru, zrobiwszy sobie ucztę w loży, czy tej masońskiej, na hultajce, krzykach i strzelaniu z pistoletów całą noc przepędziło. Koniec cytatu. Tak masoni warszawscy cieszyli się, bawili się przez całą noc, że udało im się zlikwidować klasztor świętego Benona, w którym pracował święty Klemens i redemptoryści, który był wtedy centrum życia religijnego Warszawy. I tak jak właśnie tutaj ojciec prowadzący powiedział, po tym święty Klemens poprzez więzienie w Kostrzyniu, bo najpierw byli więzieni wszyscy w Kostrzyniu, dlatego że marszałek Davout i powiedzmy Napoleon spodziewali się znaleźć mimo wszystko w tych zarekwirowanych listach, dokumentach jakieś ślady na te oskarżenia, że byli zdrajcami Francji, że współpracowali z Prusami, nic nie znaleziono. Ich wtedy właśnie polecił uwolnić i święty Klemens udał się wtedy do Wiednia. Tam już nie było wspólnoty redemptorystów, on praktycznie był sam, ale mimo wszystko dalej robił to, co mógł robić. To znaczy zajmował się najpierw siostrami urszulonkami, dlatego że tam był ich kapelanem, głosił kazania, a później zajmował się właśnie i studentami, i ubogimi w Wiedniu. I był takim właśnie kapelanem, ojcem duchownym studentów na Uniwersytecie Wiedeńskim, a też odgrywał bardzo dużą rolę w czasie właśnie spotkania Kongresu Wiedeńskiego, dlatego że niektórzy z uczestników przychodzili do niego na rozmowy i mówi się, że właśnie on był takim, powiedzmy, ojcem duchowym tych wszystkich głów dyplomatów, którzy tam decydowali o losie ówczesnej Europy po klęsce Napoleona. Więc to też jego właśnie rola taka bardzo ważna. I został właśnie jako Europejczyk i został ogłoszony też właśnie po świętym Stefanie, drugim patronem Wiednia.
Odbieramy pierwszy telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę, halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Gorąco witamy warszawiankę.
Czy ojciec Benedykt?
Tak, bardzo witam.
Poznałam ojca i cieszę się, że ojca dzisiaj zobaczyłam właśnie w kościele na tej wspaniałej uroczystości. Było mi przyjemnie, że jest Radio Maria. Ucieszyłam się tym radiem i ucieszyłam się ojcem bardzo. I teraz wysłuchałam tej, dopędziłam wreszcie do domu na Bielany i wsłuchiwałam się w tę audycję. Jeżeli ojciec pozwoli, parę zdań chociaż chciałabym powiedzieć na temat i tej audycji, i tego wszystkiego, co usłyszałam. Mogę?
Bardzo proszę. Pani Joanna, tak?
Tak, Joanna z Warszawy.
Prosimy.
Otóż na temat świętego Klemensa wiedziałam bardzo niewiele, ale Radio Maria, nie pamiętam już w jakim okresie to było, dało pewien cykl wykładów i takich pogadanek na temat bardzo ciekawych. Ja to przyjęłam z wielką ciekawością na temat właśnie świętego Klemensa. W związku z tym dzisiejsze pójście do kościoła na tę uroczystość było niejako odpowiedzią moją i potrzebą moją, żeby się tam znaleźć. Oczywiście przeżyłam tę mszę świętą. Przede wszystkim właśnie, może nieładnie to, że tak powiem, ale odwołując się duchem do tamtych właśnie rozważań, które, bo wprawdzie ksiądz biskup powiedział na temat nawet na swoje uczuciowe sprawy, swoje osobiste, jak się zetknął z redemptorystami, to było ciekawe, ale ja przede wszystkim wracałam myślą do tych rzeczy, które słyszałam na antenie Radia Maria. Różni ludzie o tym mówili, jakaś pani mówiła, ojcowie mówili i to było bardzo ciekawe. Ja widzę tutaj ojcowie i pewno i ludzie świeccy, nie byłam od początku, nie wiem jak mam Państwa witać, ale w każdym razie to, co na końcu było powiedziane, że czasy współczesne są bardzo podobne do tych czasów, w których żył święty Klemens. I myślę, że w zakresie moralności, przecież to był okres już zbliżający przełom jakby XVII i XVIII wieku, o ile dobrze pamiętam. Ja zastrzegam się, że może niektórych rzeczy nie pamiętałam, choć starałam się nocować te rzeczy, ale przede wszystkim była ta wielka demoralizacja. Ta demoralizacja XVIII-wieczna, XVII-wieczna, ona dotyczyła oczywiście zachodniej Europy, z tego co ja wiem, ale uważam, że nie mało tego brudu jakiegoś moralnego było również w Warszawie. I to niekoniecznie wśród polskiego narodu, ale wśród narodów, które nas okupowały i wśród narodów, które z okupantami były w dobrych stosunkach. Więc ta właśnie demoralizacja to łączy właśnie ten okres, kiedy święty Klemens żył i dzisiejsze czasy. I mogłabym jeszcze takie porównanie, zanim jeszcze wrócę do początku, po prostu z góry powiedzieć, że Radio Maryja w moim odczuciu, w mojej refleksji, a słucham go codziennie, Radio Maryja ma podobną rolę, jak miał święty Klemens.
Pani Anno, dziękujemy za te dobre słowa. Ja sobie pozwolę tak troszeczkę przerwać, nie wiem czy się pani zgodzi, i o tej demoralizacji tamtych czasów poprosić o refleksję też tutaj ojca doktora Adama Owczarskiego i powiedzieć, że Radio Maryja przyczyniło się w sposób szczególny do propagowania postaci świętego Klemensa poprzez sympozjum, które odbyło się końcem czerwca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Tam między innymi był wtedy ksiądz arcybiskup Wielgus, był ojciec Owczarski, było też wielu redemptorystów i podejmowaliśmy też bardzo szeroko ten temat. Dziękuję pani Anno za telefon i prosimy ojciec Adam o tej demoralizacji tamtych czasów i pracy też świętego Klemensa.
Znaczy ja będę się trzymał świętego Klemensa, nie chcę tego tematu tak za bardzo, powiedzmy, rozwijać, bo dzisiejsze właśnie nasze rozmowy niedokończone dotyczą głównie świętego Klemensa, jego działalności i tutaj świętego Benona, ale powiedzmy, no w tamtych czasach pamiętajmy, że był to okres wielu wojen. Przez Polskę przetaczały się różne armie, pruska, rosyjska i tak dalej, potem Francuzi. I to powodowało, że ludzie ubożeli i wiele osób, szczególnie właśnie dziewcząt, kobiet, po prostu zajmowało się prostytucją, dlatego że wiele z nich też nie miało z czego żyć. To był jeden, powiedzmy, element. Drugi element oczywiście to była, powiedzmy, no może zła wola, demoralizacja i tak dalej. Ale trzymając świętego Klemensa, ja pozwolę sobie zacytować fragment listu świętego Klemensa do właśnie przełożonego generalnego w Rzymie, w którym pisze tak, że trudno znaleźć ulicę w tym mieście, chodzi o Warszawę, na której nie byłoby nie tylko jednego, ale nawet kilka domów publicznych. Tak pisze święty Klemens właśnie o przełomie XVIII-XIX wieku w Warszawie. Rodziny skarżą się na dziewczęta służące, które nie potrafią niczego innego jak kraść i niszczyć majątek właścicieli. Nikt jednak nie chce dostrzec przyczyny tego zła. I co robi święty Klemens? Święty Klemens organizuje starsze kobiety, szczególnie wdowy, które powiedzmy były wolne, już nie zajmowały się dziećmi, żeby pracowały nad tymi dziewczętami. Organizuje właśnie, które zajmowały się prostytucją. One mogły tutaj, powiedzmy, był specjalny dom, w którym mogły mieszkać. I te właśnie starsze panie, starsze powiedzmy kobiety, wdowy uczyły ich jakiegoś zajęcia, żeby później miały właśnie możliwość znalezienia pracy, bo łatwo było powiedzieć, dobrze, przestań zajmować się prostytucją, iść do pracy, a jeżeli one nie potrafiły nic robić. I to była wielkość świętego Klemensa, że najpierw właśnie tym dziewczętom starał się zapewnić zdobycie jakiegoś zawodu. Szkoła właśnie zawodowa dla dziewczyn, ale była też oddzielny budynek dla tych właśnie dziewcząt zajmujących, czy kobiet zajmujących się prostytucją. Co więcej, później, kiedy one uczyły się jakiegoś zawodu, też specjalne rekolekcje, żeby powiedzmy, no one wróciły na tą drogę normalnego życia, a później sam, czy powiedzmy przy pomocy swoich współbraci, bo znali wiele rodzin z Warszawy, posyłał te dziewczęta, te kobiety właśnie na służbę do tych rodzin i one tam pracowały i wracały do normalnego życia. Więc to też była wielka zasługa świętego Klemensa i redemptorystów, że właśnie w ten sposób starali się zaradzić temu wielkiemu złu, nieszczęściu, tragedii tych właśnie biednych dziewcząt i kobiet, które powiedzmy z wielu przyczyn no, zajmowały się tą prostytucją, o czym często się właśnie nie pamięta.
Warszawa, przełom XVIII-XIX wieku, benonici, redemptoryści, święty Klemens, Maria Hofbauer i czasy współczesne, to tematy, o których dzisiaj mówimy. Telefon do naszego studia 022 636 95 54. 022 636 95 54. W 1932 roku, o ile pamięć mnie nie myli, na rynku Nowomiejskim postawiony zostaje pomnik świętego Klemensa Marii Hofbauera jako czwarty pomnik na miejscu publicznym w Warszawie. Historię tego pomnika usłyszeliśmy dzisiaj w momencie jego poświęcenia. O krótką historię, charakterystykę tych wydarzeń prosimy ojca Kazimierza Piotrowskiego.
Zacznę może troszkę od czegoś innego. Mianowicie, generalnie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć, że jakkolwiek tu wszystko zostało skasowane, to nie została skasowana pamięć. Pamięć ludzka. Jakimś takim znakiem pamięci bardzo życzliwej są media, a konkretnie rzecz biorąc prasa. Nie mam wszystkich wycinków, bo to niemożliwe, ale 1920 rok, jest piękny artykuł na temat Klemensa w Wiadomościach Archidiecezjalnych. Mówił ojciec Tadeusz Sitko o przyjściu, o tym ponownym odzyskaniu Kościoła, o wykupieniu przez panią Biernacką. Mam kurier warszawski z 2 grudnia 1938 rok. Posłuchajmy. Kronika Warszawy ma do zanotowania radosny fakt. Skasowany ongiś kościół świętego Brona przyszedł na własność archidiecezji warszawskiej. Stał się to za sprawą i tak dalej. I później taki fajny komentarz. Z wykupionych obecnie murach kościelnych projektowane jest urządzenie kaplicy sanktuarium pod wezwaniem apostoła Warszawy świętego Klemensa i ochronki dla dzieci. Na to na przykład pan Stefan Starzyński, prezydent Warszawy, dał 20 tysięcy złotych. W związku z tym ta pamięć żyła. I z tej pamięci narodziła się koncepcja, ale już myślę, że około 1910 roku pomnika. Różne były motywy, ale warto pamiętać dzisiaj, o czym pisał bodaj ojciec Szołdrski. Ojciec Adam będzie dokładnie wiedział, w 20 roku, Cud nad Wisłą. Wcześniej potężna modlitwa Warszawy na Placu Zamkowym. Są tam z udziałem kardynała Kakowskiego, są tam także zostały wniesione relikwie świętego Klemensa. Przyznam szczerze, że mam wielki żal do tych historyków, bo sprawdzałem to, miałem w pewnym momencie wątpliwości, ale ojciec Adam mi rozwiał. Niektórzy to po prostu pomijali. W związku z tym sądziłem, że albo się ojciec Szołdrski pomylił, albo tamci są nie do końca komplementarni w swoich stwierdzeniach. Nie, i wtedy i pomnik, taka koncepcja chyba już tak skrystalizowanie chyba nastąpiło wtedy jako także dziękczynienie za rok 20, o czym warto pamiętać. No i wtedy sprawy potoczyły się już dość szybko. W 32 roku ten pomnik został postawiony, może nie na środku, tak na zasadzie, że tak na środku, tak jak to język polski mówi, tego rynku, ale tak leciutko bliżej sióstr sakramentek. Tak, bliżej sióstr sakramentek. Oczywiście trzeba powiedzieć, że wszystko to było pod nadzorem, gdy chodzi o stronę artystyczną właściwych ministerstw, czyli Ministerstwa oświaty i wyznań religijnych i tak dalej, i tak dalej. Była to potężna, piękna uroczystość. Tak się złożyło, no właśnie, gdzieś tu mi przepadła jeden zapis. Był tam obecny między innymi na tej uroczystości biskup Czarnecki, obrządku grecko-katolickiego, obecnie błogosławiony czy święty?
Błogosławiony.
Właśnie. I w związku z tym, a ówczesne gazety donosiły. Pomnik świętego Klemensa Dworzaka na Nowym Mieście. Dnia 6 listopada ksiądz biskup Gal w asystencji licznego duchowieństwa i tak dalej poświęcił pomnik z kamienia szydłowieckiego ku czci świętego Klemensa, apostoła Warszawy i patrona Polski. No, to stwierdzenie jest takie bardzo, proszę go traktować jako stwierdzenie moralne, a nie prawne. Aktowi temu towarzyszyły szkoły, obecność dzieci ze szkół nr 3, 4, 172, bractwa, cechy rzemieślnicze, delegacja archikonfraternii literackiej, ukłon w stronę pana profesora, orkiestra braci Albertynów, wielki zespół tłumów. Pomnik ten wykonał według swojego projektu znany rzeźbiarz Józef Jasiński. Jest to czwarty większy pomnik uczci świętych w Warszawie. Drodzy Państwo, kończę moją wypowiedź apelem jednym. Niech dzisiejsza uroczystość będzie takim jeszcze większym rozbudowaniem właśnie świadomości i pamięci tego świętego Klemensa w naszych umysłach. Ojciec Adam.
Tak, ojciec Adam Owczarski. Tylko do powiedzenia do tego, co tutaj ojciec Piotrowski powiedział, mając wątpliwości, czy ojciec Szolski się pomylił, czy się nie pomylił. I też do tego, co pan profesor Gach powiedział na temat monumenta Hofmariana. Otóż ojciec Szolski, myślę, że się nie pomylił, dlatego że on poświęcił praktycznie całe swoje życie na gromadzenie dokumentacji dotyczącej życia i działalności świętego Klemensa Hofbauera i jego dzieło jest, powiedzmy, no, tego nie można ocenić, dlatego że większość dokumentów, które on zebrał i opublikował w monumentach Hofbauera, zaginęła. Dlaczego? Dlatego że Niemcy w czasie wojny, powiedzmy, jak wiemy, spalili nasze archiwa i między innymi właśnie archiwum tutaj w Warszawie akt dawnych, w którym znajdowały się dokumenty dotyczące benonitów w Warszawie i dzisiaj one są już nie do odtworzenia, gdyby nie ojciec Szolski, który dokonywał w tamtych warunkach, gdzie nie było kser, nie było komputera, odpisu, kopiował i wydał to drukiem. I dlatego właśnie on jest i jego dzieło głównym źródłem do poznania życia, działalności świętego Klemensa Hofbauera. Pan profesor Gach wspomniał, że jest 15 właśnie tomów tego. Zgadza się z tym, że tom 16 został też opublikowany, z tym, że to nie jest, powiedzmy, nic nowego, tylko to są tłumaczenia dokumentów, które z języka polskiego na niemiecki. Dlatego, że naukowcy, nawet nasi współbracia, języka polskiego nie znają. Więc dwóch współbraci się tym zajęło. Ojciec Brudzisz tutaj z Polski, Marian, i przy pomocy ojca Hansa Schermana właśnie z Austrii przetłumaczyli z języka polskiego na język niemiecki, przy pomocy jeszcze tam oczywiście innych osób, wydali po prostu 16 tom i dlatego mamy dzisiaj 16 tomów Monumenta Hofbauera, czyli źródło, powiedzmy, nie do zastąpienia, jeżeli chodzi o życie i działalność świętego Klemensa Hofbauera. I tutaj właśnie rola ojca Szulckiego jest nie do przecenienia.
Jako historyk mogę powiedzieć, że rzadko się zdarza taka wielka dbałość o źródła historyczne jak w waszym zgromadzeniu. To znaczy, żeby uporządkować i udostępnić archiwum i bibliotekę, żeby zorganizować wydawnictwo źródłowe. A byli tacy ludzie, właśnie ojciec Szołdski temu się poświęcił. 15 tomów wydał przez lata, kopiując. Rzadko się wśród historyków zdarza taka koncentracja wysiłków badawczych, żeby 15 lat, no więcej on, więcej, pracował i zbierał, żeby opublikować. I następna też w zgromadzeniach, w zakonach, żeby publikować małe publikacje, artykuliki, ale teraz jest coraz częściej książki, żeby mówić o tym ludziom, bo zarówno to wielkie pomnikowe wydanie źródłowe jest bardzo mało znane, nie tylko wśród zwykłych zjadaczy chleba w Warszawie, ale wśród historyków, bo niewielki nakład, a powinno być znane, bo to jest wielkie, pomnikowe wydanie do dziejów naszej stolicy. I kto to zrecenzował? Kiedy było wydanie? Kiedy przypomnienie? Kiedy? Kto udostępnił? Nikt się tym nie zajmuje. Więc w pewnym sensie dla zawodowych historyków Zgromadzenie Redemptorystów jest wzorem, jak należy dbać o swoją przeszłość, o źródła pisane i materialne, i rysunki, i fotografie. Jak dbać, wydawać wydawnictwa źródłowe i jak również opracowywać małe artykuliki, ale i książki. A dzisiaj wśród zakonników są absolwenci, którzy robią doktoraty, ale i pewne ich habilitacje i na naszej katolickiej uczelni z historii wychowania czy z właśnie poświęconych swojemu zgromadzeniu, ale i za granicą robią i studiują, więc jest ta dbałość, jest to poczucie rzeczywistości, że to jest ważne, ciągłość historyczna, żeby to pokolenie obecnych zakonników, redemptorystów, im również budować świadomość, jaką mieliśmy przeszłość, jakich mieliśmy zakonników, w jakich trudnościach wojennych oni działali pod ostrzałem i nie bali się tych uzbrojonych Francuzów bagnety, mimo to głosili Słowo Boże. I dla mnie, kiedy przed laty początkowo zajmowałem się, nie wiedziałem, czy się zajmować historią zakonu. Jestem świeckim człowiekiem, mam żonę i troje dzieci. I nie wiedziałem, czy mam być zakonnikiem, czy mam być... I szukałem odpowiedzi. Wtedy niewielki tekst, ja już dzisiaj nie wiem, właśnie ojca Klemensa, gdzie mówił o odwadze, że jak będziesz odważny, to Pan Bóg ci doda siły i tylko na taki wielki temat się rzucić, zakony, historię, przecież już tyle poprzedników. I dzisiaj obecny wasz prowincjał od tego zaczął. W kościele powiedział to, co jest dzisiaj bardzo ważne, że jest, brakuje nam, tym Polakom, odwagi. Odwagi w głoszeniu swoich poglądów, przyznawaniu się do wiary, że jesteśmy chrześcijanami. Tak, zacytuję jego, co dzisiaj powiedział. Odwagi. Bóg jest Panem. On kieruje wszystkim dla swojej chwały i naszego dobra. I nic nie jest w stanie mu się oprzeć. To są słowa świętego Klemensa Marii Hofbauera. Inaczej można powiedzieć. Bracia ateiści, komuniści mówią, odważnym szczęście sprzyja. Ale my jesteśmy wierzący. My jesteśmy praktujący i mówimy, odważnym Pan Bóg błogosławi. Jeżeli przeżegnasz się, to ci Pan Bóg i pomodlisz, to ci da siły do pielęgnacji swojego chorego, starego ojca, czy matki, czy innego. Da ci siły. Jeżeli w imię Jego podejmiesz trud życia zakonnego, otrzymasz te łaski, żeby te śluby wykonać. A ja wtedy nie byłem pewny, czy ja wykonam te śluby. Pan Bóg cię nie zostawi sam. Da ci łaskę. Jeżeli chcesz być z Nim, no to zaproś Go do swojego małżeństwa. Sakramentalny związek. I wtedy będą te siły. I skąd ona ma tyle siły, żeby do tego chorego dziecka wstawać, tyle karmić, podawać mu? No stąd, że bo się modli. Swoim mężem. Więc zapraszamy do swojego życia Chrystusa, Boga i stąd czerpiemy łaski. I to mówił przed laty już ojciec święty Klemens Maria Hofbauer, redemptorysta, patron Warszawy. Trzeba sobie przypomnieć, że my czytając tego, bo przecież to jest ewangeliczne stwierdzenie, nie odkrywamy na nowo, tylko przypominamy, że już przed nami byli. I tu w tej świątyni, którą tak pięknie podziwiać, że tak pieczołowicie została odbudowana, że taka piękna, akustyczna, że tyle ludzi przychodzi, że już i święci się w tych murach, bo trzon został jednak z tej starej świątyni. Trzon była zniszczona, nie miała dachu, ale na jakimś fundamencie odbudowaliście tą świątynię zasadniczą, przetrwał, pomimo że pod ich gruzami 40 powstańców poniosło śmierć. I zobaczcie, że te gruzy nie tylko odgruzowali, ale i znaleźli resztki ciał, zrobili im pogrzeb. No to kto ma liczyć tych trupów, tych, którzy zginęli? A nie potrzeba liczyć, bo w wolnej Europie się nie liczy. Nie. Trzeba im zrobić pogrzeb. Zginęli w obronie naszej wartości, w obronie naszej wiary. Dlaczego mamy im nie robić pogrzebów, bo zginęli na Wołyniu? A kto ma liczyć tych rannych, tych umarłych? Często tylko dzieci ocalały z tej rzezi na Wołyniu. Tylko dzieci ocalały z tej dawnej Pragi. I wykarmił ich i dał im szkołę i przygarnął ojciec Hofbauer, inne zakony też. Ale on był odważny, nie bał się, przecież mogli go zabić, zakłuć bagnetami, że zbiera te dzieci łódką, jeździ na Pragę, przeprawia się. Był odważny, więc odważnym Pan Bóg błogosławi. I chyba nie jeden z nas może to coś na ten temat dorzucić. I mamy nie gdzie indziej, tylko przykład w naszym radiu, w naszej radiu, że jakiś tam redemptorysta, gdzieś tam urodzony w Olkuszu, rzucił się, żeby wybudować radiostację. Co on tu mrzonki, co to za bzdura, jak mu się uda? Ale przeżegnał się, powierzył się Panu Bogu i jakoś mu dodaje sił, pomimo różnych trudności, prasy takie czy inne, więc dodaje w sposób nadprzyrodzony, bo to nie jest zwykły człowiek, nie jest to zwykłe, trzeba mieć dużo siły i żeby to kontynuować. Także jest palec Boży opatrzności w waszym zgromadzeniu. Każdy zakon zgromadzenia ma jakiś charyzmat, a wasze ma szczególnie takie, które zostało niedawno odczytane i założyciele, święci z tego zgromadzenia, dzisiaj święci, byli na naszych ziemiach. W Warszawie. I dlatego dzisiaj powinniśmy o nich wiedzieć. Za mało książek o tych redemptorystach, o tych przykładach. Powinno być więcej i książek, i audycji, bo ludzie powinni się o tym przekonywać, mieć do tego dostęp. Bo one budują, bo taki jest cel, że po to są ci święci, ci wielcy stawiani, żebyśmy się na nich wzorowali, że byli przed nami, mieli trudności, pokonywali je z Bożą łaską i że nie trzeba się załamywać.
Z wielką odwagą te słowa wypowiedział do nas, do redemptorystów, do wszystkich słuchaczy, pan profesor Piotr Paweł Gach, odwadze świętego Klemensa. Ja przypomnę tylko jeszcze numer telefonu 022 636 95 54, 022 636 95 54. Ja tylko zastanawiam się, święty Klemens, który zastał konkretną sytuację Warszawy, gdyby przyszedł w chwili obecnej w XXI wieku, natknęły mnie do tej refleksji słowa pana profesora o tej miłości małżeńskiej sakramentalnej. Co by poczynił wśród tylu związków na próbę, związków niesakramentalnych, wśród tylu rozwodzących się na potęgę małżeństw? Jakie on podjąłby próby właśnie w tej współczesnej Warszawie, bo możemy powiedzieć, że to jest plaga, albo to jest problem, wyzwanie dla Kościoła. Zapewne zauważyłby jeszcze inne, ale mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo, Radio Maria.
Tak?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze kogo witamy?
Henryka Krawasz z Krakowa.
Prosimy, Pani Henryko.
Rzeczywiście, laicyzacja życia na początku czasów nowożytnych stworzyła jakby taką atmosferę, że człowiek tego rodzaju, co Hofbauer, był bardzo potrzebny. I najpierw chciałabym jeszcze nawiązać do tej sytuacji, kiedy się rodził Klemens Maria Hofbauer, święty Klemens. A mianowicie Austria wtedy panowała nad Czechami i Morawami i to bardzo długo, od XVI wieku. Także to, nie to, że tam było dużo Niemców, tylko to było po prostu państwo austriackie, habsburskie państwo austriackie. A więc proboszcz mógł być Niemcem, ale on zmienił to nazwisko w związku z programem germanizacyjnym, jaki istniał, i zresztą dopiero ojciec Klemensa Hofbauera zaczął się posługiwać tym nowym nazwiskiem, bo były to czasy józefinizmu i walki z Kościołem. Więc wzrastał w tej atmosferze walki z Kościołem i w jakiś sposób był bliski chleba, bliski problemów żywienia, bliski nędzy, bo zaczynał swój start życiowy jako mistrz piekarski, jako pomocnik piekarski. Oczywiście ścieżki jego prowadziły wokół zakonów, a więc w piekarni zakonnej pracował. Jeszcze jeśli chodzi o tę sytuację walki z Benonitami i z Klemensem Hofbauerem, to z jednej strony józefinizm austriacki po prostu zeświadczał i walczył z Kościołem, starając się o rząd dusz. To był ten absolutyzm oświecony, który wrogo był ustosunkowany nawet do takiego zakonnika, który był poddanym austriackim. A Prusacy to nie tylko że masonie, ale Prusacy byli ewangelikami i już w tych czasach ten ewangelicyzm wcale nie był taki tolerancyjny, a wprost przeciwnie, już budziły się te tendencje Drang nach Osten i unowożytniały, a więc po prostu nienawiść do i Austriaków jako katolików i do katolików w ogóle. No a Warszawa od 1795 roku była pod panowaniem pruskim, więc to oczywiste, że tam było dużo Niemców. Jeśli chodzi o Francuzów, to po wielkiej rewolucji burżuazyjnej zaczęła się tam walka z Kościołem i po prostu wielkie mordy, jak na przykład w Wandei, i demoralizacja jakaś programowa, a więc jak ci Francuzi przyszli do Warszawy, a oczywiście od 1807 roku Warszawa stała się księstwem i stolicą księstwa utworzonego przez Napoleona, Polacy zdezorientowani, bo liczyli na tego Napoleona, mieli nadzieję, że on da Polsce niepodległość, więc tu po prostu wichrzyli przeciwko Benonitom, chociaż nie znam od strony źródeł tego tak, czy rzeczywiście była jakaś opozycja silna ze strony Polski, żeby ich nie niszczyć, ale wtedy Polak, każdy z wielkim kultem odnosił się do Francuza, bo to była ta nadzieja. Więc taki człowiek pojawił się na początku czasów nowożytnych, w tej epoce wczesno-nowożytnej, w epoce wielkiej laicyzacji życia publicznego i społecznego, żeby bronić Kościoła i pozwalać mu żyć na miarę czasów i żeby nie zginął w nawale tej laicyzacji i tej demoralizacji, która rzeczywiście z Francji wychodziła, była tam zaakceptowana we Francji. Takie różne Moulin Rouge pojawiły się nieco później, ale już wtedy we Francji szerzyły się choroby uchodzące za bicz Boży i to było jakby siedlisko rozpusty we Francji, która się rozprzestrzeniała po Europie, więc ta demoralizacja i nędza jakby zrodziły zakonnika i zakon, który podjął się takiej właśnie idei wielkiej przemiany. Tyle chciałam dorzucić od siebie, bo również mam wielką sympatię dla świętego Klemensa Marii Hofbauera.
Panie profesor, bardzo gorąco dziękujemy. Pamiętamy spotkanie w czasie sympozjum.
Dziękuję.
Dziękujemy, pani profesor.
Pozdrawiam szanowne gremium. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pani profesor Henryka Kramarz zadzwoniła do nas. No, czas płynie bardzo szybko, niczym ten czas posługi świętego Klemensa i Benonitów w Warszawie. Wydawać by się mogło, że 2 godziny to bardzo długo, a jednak mamy nadzieję, że ta audycja stała się i staje się przyczynkiem do propagowania działalności świętego Klemensa, Benonitów, do jego apostolatu, jego podejścia do drugiego człowieka i przedstawiania mu Ewangelii, czyli prowadzenia go do spotkania z Bogiem poprzez zauważenie jego konkretnej sytuacji życiowej, w jakiej się znajduje, jak również będzie zachętą do tego, aby przybliżyć sobie historię Warszawy, historię Polski od strony wpływu wielkich, świętych postaci na losy Warszawy czy też naszej ojczyzny. Do takich osób zapewne należy zaliczyć świętego Klemensa Marię Hofbauera. Mówi się też o świętym Klemensie jako o tym, który miał również duchowy wpływ na konstytucję 3 maja. Czy to są tylko, ojcze Adamie, jakieś takie wybujałe przesady redemptorystów podkreślających swojego świętego, czy też możemy śmiało powiedzieć, że gdzieś tam był obecny i miał wpływ rzeczywisty, realny?
Trudno to na dzień dzisiejszy tak dokładnie, powiedzmy, i na podstawie źródeł historycznych powiedzieć, ale pamiętajmy, że święty Klemens Hofbauer miał dobre relacje z ostatnim królem polskim, Stanisławem Augustem Poniatowskim, który, pamiętajmy, oprócz, już nie wchodzę w dyskusję, czy był dobrym królem i tak dalej, bo wiadomo, że ta dyskusja była bardzo długa, jest bardzo długa i można by długo dyskutować, który właśnie przy uchwalaniu tej konstytucji 3 maja jednak odegrał dużą rolę. I redemptoryści zostali w Polsce, po pierwsze, w zasadzie tylko dzięki temu, że chciał tego Stanisław August Poniatowski, bo władze kościelne były przeciwne. Dalej, kiedy otwarto szkołę, pamiętajmy, że w szkole redemptorystów uczyło się dwóch poniatowskich, dwóch krewnych Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego naszego króla, i nawet później, kiedy król został zmuszony do abdykacji, został wywieziony do Grodna, później do Petersburga, dalej opiekował się właśnie tymi krewnymi, pisał listy tutaj właśnie do Warszawy, żeby przekazywano pieniądze na ich utrzymanie, na szkołę, że oni się edukują, tak jak wtedy mówiono, w szkole właśnie u Benonitów świętego Klemensa. Dalej, kiedy król właśnie został wywieziony do Grodna, święty Klemens, przynajmniej zachowały się dwa listy, tak powiedziałbym, no, listy pożegnalne, w których święty Klemens dziękuje królowi za opiekę okazywaną klasztorowi świętego Benona. To jest bardzo znaczące. I ponadto, kiedy właśnie uchwalono konstytucję 3 maja, król jako wotum wdzięczności obiecał wybudowanie świątyni opatrzności w Warszawie i ją chciał właśnie powierzyć w opiekę redemptorystom, świętemu Klemensowi. Więc to właśnie co tutaj zostało powiedziane o jego wpływie na konstytucję 3 maja, nie jest takie właśnie na pewno bez znaczenia. Z tym, że, no mówię, nie mając takich dokładnych źródeł, nie chcę tutaj gdybać, ale to, co powiedziałem, wskazywałoby na to, że jednak święty Klemens jakiś wpływ miał, a szczególnie właśnie to wotum wdzięczności króla za konstytucję 3 maja, ta świątynia opatrzności i chęć, bo na to są dokumenty, powierzenia jej właśnie w opiekę redemptorystom, świętemu Klemensowi, wskazywałoby na to, że tak, jakieś tam, powiedzmy, związki były.
W artykułach w latach 20. i 30. te idee są prezentowane dość klarownie, że był wpływ. Jeżeli ktoś sobie w wyszukiwarkę da, wpisze święty Klemens i zacznie otwierać strony, to w pewnym momencie pokaże się obraz Jana Matejki.
Tak, to jest właśnie tam, gdzie święty Klemens, że Jan Matejko właśnie malując obraz Konstytucja 3 maja, tam namalował też świętego Klemensa. To byłby kolejny właśnie dowód na to, że jakiś wpływ na Konstytucję 3 maja miał. A to, o czym mówię, dlaczego król chciał powierzyć i tak dalej, skąd są te źródła, w czasie procesu kanonizacyjnego i wcześniej beatyfikacyjnego, kiedy świadkowie pod przysięgą zeznawali właśnie dla Watykanu, o tym mówili, że król właśnie chciał, miał taki zamiar, więc to są raczej wiadomości pewne.
Mamy już wykupione prawa do druku ciekawego obrazka, fragmentu obrazu Konstytucji 3 maja ze świętym Klemensem. Analiza obrazu nie pochodzi od nas, od redemptorystów. No i tam jest napisane, cytuję, że święty Klemens, który święcił triumfy w Warszawie na polu pracy charytatywnej i oświatowej. Koniec cytatu i koniec mojej wypowiedzi.
Podobnie jak charakterystyka odwagi świętego Klemensa i redemptorystów również nie pochodziła od nas redemptorystów, tylko przed momentem wygłosił ją pan profesor Piotr Paweł Gach. Prosimy jeszcze ojciec Piotr Chyła.
No cóż, też dzisiaj również święcimy tą znamienitą datę powrotu redemptorystów na ulicę pieszą. Również wpływ redemptorystów na życie, na rozwój, na kulturę miasta Warszawy. Nie wiem, czy jest znany powszechnie ten fakt, że redemptoryści zapłacili ogromną cenę jako wspólnota zakonna, która została w sierpniu 1944 roku rozstrzelana, zabita. Świadkowie mówią, że dokonano tego w bestialski sposób na ulicy Karolkowej. To nie jest tak, że redemptoryści wracają skądś, z daleka. Oni tu zawsze byli obecni i te niedawne czasy o tym świadczą, ich poświęcenie, ich heroizm, ich wiara i wierność również o tym świadczą. My dzisiaj również chcemy oddać i cześć tym naszym postaciom, jak również podziękować. Podziękować tym, którzy przyczynili się do tego, by święty Klemens mógł mieć godne, poczesne i znamienite miejsce na rynku Nowego Miasta w Warszawie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu wszystkich polskich redemptorystów władzom administracyjnym dzielnicy Śródmieście, miasta Warszawy, konserwatorowi zabytków miasta stołecznego Warszawa, zarządowi terenów publicznych miasta Warszawy za to, że za dobrą wolę, za zrozumienie, za pomoc i za ogromną życzliwość, by ta postać znalazła godne miejsce wśród zabytków Warszawy, poczesne miejsce, znamienite. I również apel do warszawiaków, by przechodząc przez rynek nie tylko zaglądali do ogródków, tych piwnych i restauracji, albo szli tutaj na skwer poniżej naszego klasztoru, ale by zatrzymali się chociażby na chwilę, oddali cześć, zadumali się nad tą wielką postacią, oddali honor, bo jak powiedziano, naród, który nie zna swojej historii, jest skazany, by ją powtórzyć. A przecież tej historii, tej tragedii nie chcemy powtórzyć. Chcemy żyć w wolności i szczęściu.
Nasze rozmowy kończymy podziękowaniami, ale też jest okazja, aby pozdrowić tych, którzy wiemy, że nas słuchają, tych, o których pamiętamy. Może rozpoczniemy tak, jak rozpoczynaliśmy nasze rozmowy niedokończone. Pan profesor Piotr Paweł Gach, kogo pozdrawiamy?
To chciałbym pozdrowić moją ukochaną żonę Jadwigę, dzieci, Grzegorza, Agnieszkę, Magdalenę, Kubę, no i również mojego brata Zygmunta Krzysztofa oraz teściową i teścia, którzy prawdopodobnie słuchają mnie koło Nasielska. No i wszystkich znajomych w parafii Dobrego Pasterza w Lublinie. Szczęść Boże!
Bóg zapłać. Profesor doktor habilitowany inżynier Jacek Ryszard Przygocki.
Po takim poprzedniku muszę powiedzieć tak samo. Chcę powiedzieć przede wszystkim moją żonę, która pewnie teraz tego słucha. Dzieci, wnuki i prawnuczkę, która jeszcze nie wie i słucha, bo jest za mała. I całą rodzinę oczywiście.
Ojciec Tadeusz.
I konfratów oczywiście.
Oczywiście z archikonfraterni literackiej pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny z Warszawy. Ojciec Tadeusz Sitko.
Jeżeli mam komuś podziękować, to tym, którzy finansowo pomogli do odbudowy kościoła świętego Benona i do budowy kapelani świętego Benona. Wydrukowaliśmy cały szereg listów, zaproszeń o pomoc finansową do różnych klasztorów całego świata i pomoc ta nadeszła, także w oparciu o te ofiary mogliśmy spokojnie pewne nawet sumy dosięgające milionów poświęcić odbudowie kościoła i budowie kapelanii świętego Bernarda. W tym wszystkim, którzy nam pomogli finansowo, ja chciałbym tu już połowa i już wielu z nich nie żyje, podziękować.
I w modlitwie musimy pamiętać o ciężko chorym panu inżynierze.
Pan inżynier Ilecki, ciężko chory, on ogromnie przyczynił się do wybudowania kapelanii świętego Benona i do starań o zatwierdzenie tutaj tejże kapelanii. Mhm. Tak samo chciałbym podziękować adwokatom, którzy nam pomogli, żeby te tereny wszystkie już później wpisać do ksiąg mhm. wieczystych. Między innymi Janowi Wrzołkowi, który już nie żyje, a który doprowadził do tego, że i te tereny przy ulicy Karolkowej mamy wpisane do Księgi Wieczystej, jak i tutaj w ten teren łącznie z wszystkimi zabudowami wpisany jest do Ksiąg Wieczystych Redemptorystów.
Ojciec Tadeusz Sitko, ojciec dr Adam Owczarski.
Pozdrawiam przede wszystkim moją rodzinę, moich rodziców, braci z żonami, z dziećmi, jak również moją rodzinę zakonną, szczególnie właśnie moich współbraci z Rzymu, z którymi żyję i pracuję od 14 lat. Także właśnie szczególnie do nich ślę moje dzisiejsze pozdrowienia.
Adamie, to od 14 lat zabrzmiało niczym u pana profesora to, że pozdrawia teściów.
Tak, no czas leci, chciałem to podkreślić.
Tak, ojciec Kazimierz Piotrowski.
Ponieważ ekologia jest w modzie, zapraszam do Ciężkowic. Aha. Pozdrawiam rodziców, rodzeństwa, mieszkańców. A tych, którzy słuchają, naprawdę skamieniałe miasteczko jest fantastyczne.
Zwłaszcza z babą Jagą
tak,
przy drodze.
Też.
Ojciec Piotr Chyła, wikariusz prowincjała.
No cóż, ja chciałbym pozdrowić tak szczerze wszystkich polskich redemptorystów, a szczególnie tych ojców chorych, cierpiących, którzy pewnie nas przy łóżku słuchają teraz i wspominają te czasy, kiedy w latach młodych może poświęcali się, by tą naszą prowincję odbudować. Trzeba o nich pamiętać i trzeba im za to podziękować. No pozdrawiam moich rodziców, którzy pewnie gdzieś tam podsłuchują. Ja tak świadomie nigdy ich o tym nie informuję, kiedy występuję w radiu, ale wiem, że mama praktycznie każdego dnia ogląda telewizję i słucha radia z tatą i z rodzeństwem. I myślę, że pozdrowimy ojca dyrektora, który mówił, że będzie podsłuchiwał. Więc pozdrawiamy go i życzymy odwagi.
Dziękujemy jednocześnie za cały ten trud, wysiłek techniczny ekip radiowych i telewizyjnych.
Panom technikom, wszystkim, którzy się przyczynili, żeby ta transmisja dzisiaj miała miejsce, by była piękna i wspaniała, byśmy mogli razem świętować ojcu Benedyktowi, również składamy
podziękowania. A przypomnijmy, że 10 września 2008 roku, środa, Kościół świętego Benona, Warszawa, ulica Piesza 1 i uroczystości upamiętniające między innymi 221. rocznicę rozpoczęcia misyjnej posługi przez świętego Klemensa Marii Hofbauera w kościele świętego Benona. Był to rok 1787, również rocznica 200-lecia kasaty klasztoru świętego Benona i usunięcia redemptorystów z Warszawy, rok 1808. Ponadto 75. rocznica śmierci ojca Bernarda Łubieńskiego, sługi Bożego, jak również dzień dzisiejszy to urodziny obecnego pośród nas ojca doktora Adama Owczarskiego. Jeszcze przed północą zdążyliśmy tę datę przypomnieć. Również 50-lecie powrotu redemptorystów do odbudowanego po ostatniej wojnie kościoła. Przede wszystkim to, co wszyscy podkreślaliśmy w studio, i odwaga świętego Klemensa, i jego charyzmat,
jego współbraci,
ale jeszcze jedno, pamięć warszawiaków, że to nie zostało zniszczone, to podkreślił ojciec Kazimierz, i w 1932 roku postawiony świętemu Klemensowi pomnik, to możemy powiedzieć bardzo wiele lat gdyż ponad 100 lat po tym, jak wypędzono benonitów z Warszawy, to kilkanaście lat po jego kanonizacji, ale wciąż ta pamięć była i trwała.
Niech
o
trwa.
Redemptorystach i niech trwa. I też takich upartych, takich odważnych, takich wędrujących jak święty Klemens, pielgrzymujących po całym świecie. W tym momencie pielgrzymowanie to również podróżowanie i autokarami, samolotami, z wielkimi horyzontami ludzi zapraszamy do naszego zgromadzenia, bo gdzieżby inaczej. Popatrzmy na świętego Klemensa, nie wstąpił młodym do zgromadzenia redemptorystów, ale wstąpił z wielką odwagą i jemu zawdzięczamy. Dla niektórych być może to będzie radość, że zgromadzenie redemptorystów istnieje. Inni, którzy przeklinają nasz zakon, powiedzą, no, że też musiał taki się trafić, ale my jesteśmy za niego wdzięczni, gdyż jemu zawdzięczamy przeniesienie redemptorystów poza Alpy, a tym samym nazywamy go drugim fundatorem naszego zgromadzenia. Dziękuję za spotkanie w studio, dziękuję za słuchanie, bycie razem z nami w czasie tych rozmów niedokończonych. Już za chwileczkę modlitwa na zakończenie dnia, czyli kompleta. Na zakończenie dnia kompleta, hymn z czwartego tygodnia psałterza. Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada. Psalmodia ze środy. W naszej modlitwie prosimy, aby przewodniczył ojciec Piotr Chyła.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Kiedy kończymy ten dzień, kolejny dzień naszego życia, wlądnijmy w nasze sumienia, w nasze serca, rozważmy nasze powołanie, naszą służbę Bogu, jak przeżyliśmy ten dzień. Przeprośmy za popełnione winy, podziękujmy za otrzymane łaski. Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy grzechy nasze, doprowadzi nas do żywota wiecznego.
Amen.
Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełnij pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną, pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
Nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić.
Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, ani nie dawajcie miejsca diabłu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Witaj, Królowo,
Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy,
jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Wszystkim radiosłuchaczom, całej rodzinie Radia Maryja, jak również wszystkim zgromadzonym w studio, dziękujemy za dar wspólnej modlitwy. Dzisiaj gościliśmy u świętego Benona, u redemptorystów w Warszawie na ulicy Pieszej. Za gościnność bardzo gorąco dziękujemy. Niech święty Klemens, patron Warszawy, apostoł Warszawy, jak również apostoł i patron Wiednia, modli się za nami, niech nam wszystkim towarzyszy i dodaje odwagi. Dziękuję również całej ekipie technicznej telewizji Trwam. Dziękuję w sposób szczególny panu Pawłowi, który jest obecny z nami, realizuje ten program, przekazując głos do Torunia. Pozdrawia ojciec Benedykt. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.